Noc u Berlinu.
Dziesięć i pół minuty po godzinie 22. Ryszard Wojtowicz przy konsolecie, przy mikrofonach.
Witek Biedny.
I Wojciech Bernard. Noc u Berniego na antenie Radia Poznań. Jeszcze do północy nagrania z 1984 roku, bo przypomnę, że dzisiaj ostatnia w tym roku audycja pod hasłem 40 lat minęło jak jeden dzień. Dziś wyciągamy utwory właśnie sprzed 40 lat z szufladki z napisem Art Rock, Rock Progresywny i powiedzmy okolice. Co do tych okolic, to mamy cały czas spory z Witkiem, bo Witek odrzucił większość nagrań, jakie przygotowałem. Na przykład chciałem, żeby znalazło się miejsce jeszcze dla jakichś utworów z wytwórni 4AD, bo przecież Cocteau Twins miało piękną płytę i tak dalej, Witek.
Nie, no byśmy tu dzisiaj zrobili chyba taki groch z kapustą troszeczkę. Jednak 4AD i podobne klimaty chyba wymagają audycji takiej bardziej hermetycznej.
Sugerujesz, że w 85 roku kolejnych audycji z cyklu 40 lat minęło, jak jeden dzień powinno być więcej?
I w ogóle jak wspomniałeś o tym, że zagrałeś taką ostrzejszą audycję gitarową z 84.
Bez
tak, ale ja się od razu zacząłem zrzymać, a w zasadzie nabijać z tego słowa ostrzejszą.
Nie, no chyba nie masz nic przeciwko Iron Maiden, Deep Purple czy...
Nie, ale wiesz o tym, że pominąłeś zespoły, które grały jeszcze od 1984 roku.
Wyszalałeś się niedawno, więc nie
tak,
narzekam.
No, ale myślę, że 85 rok możemy tutaj troszeczkę poszerzyć, jeśli chodzi o te szufladki muzyczne i więcej takich audycji zagrać z serii 40 lat minęło, dobrze, jeden dobrze. Dzień.
Jeżeli ta koncepcja się podoba, to na pewno tak zrobimy. Jeszcze sięgając do kalendarza, jakie czekają nas najbliższe audycje? 27, czyli ostatnia audycja w 2024 roku. Najpierw myślałem o audycji bez zobowiązań, ale teraz chodzi mi po głowie inny pomysł. Może nie będę uchylał jeszcze rąbka tajemnicy. Okaże się to wszystko w najbliższym tygodniu i później za tydzień o godzinie 21, pewnie 8.
Ja wiem, ale nie powiem.
3 stycznia oczywiście zgodnie z noworoczną tradycją synthpop, później kolejna tradycja i polska audycja, a dalej to jeszcze nie wiem.
Drugą godzinę zaczęliśmy od Jeff Rotal, które akurat się w 1984 roku nie popisało trochę płytą Under Wraps. Utwór European Legacy to jedyny taki, no można powiedzieć, dobry naprawdę z tej płyty, moim zdaniem oczywiście. Ale popisał się zespół Pallas z Aberdeen, ze Szkocji, towar eksportowy, szkocki towar eksportowy, który w Polsce może trochę mniej był popularny, ale również na scenie progresywnej narobił dużo szumu. We'll be right back.
Noc u Berniera.
Some of them standing, some are waiting in line, as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. And in the background, the eyes that just stared. What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Did you get rid of all the voices in your head? Do you now miss them and the things that they said?
We'll be right back.
Z nosami Uberniego, w których uczestniczy Witek, jest tak, że każdy z nas przygotowuje się trochę odrębnymi torami. Witek notuje w swoim kajeciku, wybiera utwory i tak dalej. Ja też w odpowiedni sposób się przygotuję. Nadchodzi czas audycji i Witek wyrzuca 80% z tego, co przygotowałem. Ale zdarzają się też takie przypadki, gdy wpadamy na pewien pomysł, powiedziałbym, wręcz identyczny. I tak jest z tym zestawem dwójkowym, który się teraz pojawi. Na razie połowa tego zestawu za nami.
Pierwsza połowa tego zestawu, czyli David Gilmour, bo to taki zestaw post-Pink Floydowy, tak brzydko nazwę. Dwóch muzyków, którzy tak naprawdę mieli główny ster w grupie Pink Floyd, z tym, że już wtedy Roger Waters w 1984 roku nie był w zespole. Na początek David Gilmour, którego płyta About Face, drugi album solowy w jego dorobku, była płytą taką bardzo pozytywną. W dźwięku była, że tak powiem, takim trochę uśmiechem z jego strony, ponieważ sam Gilmour jest człowiekiem bardzo pozytywnym. Nieraz można było to ocenić, oglądając wywiady choćby z nim. I teraz zestawiamy go z Rogerem Watersem i płytą The Pros and Cons of Hitchhiking, która no, jest płytą dosyć przygnębiającą, można powiedzieć. I myślę, że te krążki, zawartość tych krążków troszeczkę odzwierciedla osobowość obydwu muzyków, ponieważ zawsze Waters w zespole Pink Floyd był tą osobą ciągnącą jednak w stronę tego dołu, natomiast Gilmour wprowadzał więcej takich elementów pozytywnych.
To jest ciekawe, że większość koncepcji tych utworów, które pojawiły się na płycie Rogera Watersa, ona powstała już pod koniec lat 70. i z tego, co czytałem, były dwie opcje przedstawione członkom wszystkim zespołu. Jedna właśnie ta mniej więcej z zawartością, jaka później pojawiła się w 84 roku na solowej płycie, i druga ta, która ostatecznie znalazła się na płycie The Wall. Zespół wybrał tę drugą opcję, choć menedżer zespołu, z tego co czytałem, nawet mówił, że ta Watersowa, która później jako solowa się pojawiła, jest odrobinę lepsza. Waters odczekał, wrócił do tego materiału i trochę pozmieniał później tę wersję demo i pojawiło się to rzeczywiście na jego solowym albumie.
Ale ja myślę, że dobrze się stało.
Myślę, że też dobrze się stało. Się zgadzamy. Nie, ja wychodzę.
Tak, dobrze się stało, ponieważ na płycie The Final Cut już było widać dużo tego wpływu Watersa, który powodował, że ta płyta była taka bardziej niby wysublimowana, ale przy okazji troszeczkę bardziej nudna jednak.
Co wybrałeś?
Wybrałem utwór 5:06 AM w podtytule Every Stranger's Eyes. You want a cup of coffee?
Cream and sugar? Sure. And truck stops and hamburger joints and Cadillac limousines and the company of has-beens and bent backs and sleeping forms on pavement steps and libraries and railway stations and books and banks pages of history and suicidal cavalry attacks I recognize. Myself in every stranger's eyes and in wheelchairs by monuments tube trains, commuter accidents, in council care and county courts, at Easter fairs and seaside resorts, in drawing rooms and city malls, in award-winning photographs of life rafts in the China seas, in transit camps under arc lamps, on unloading ramps, and faces blurred by the steps I recognize.
in your eyes.
Change your mind, and if you need to believe in song.
Gdyby album zespołu The Alan Parsons Project Ammonia Avenue wygrał głosowanie na dzisiejsze Nocne Klimaty, to ta piosenka zabrzmiałaby już prawdopodobnie w pierwszej godzinie, na tak zwaną zachętę. Radził sobie w tym głosowaniu bardzo dobrze, aż przez moment byłem zaskoczony wynikiem, jaki udało się uzyskać, a Don't Answer Me tym razem w godzinie drugiej. I to, uwaga, dzisiaj to jest propozycja od Leszka Nowaczyka. Dobry wieczór, panie Leszku.
Dobry wieczór.
I teraz pora wyjaśnić te kilka słów, które powiedziałem w pierwszej godzinie, że miałeś okazję poprzepychać się trochę z Witkiem, ponieważ Leszek tym razem nie skoordynował swoich działań z Witkiem.
Tak, powiem szczerze, zapomniałem, że dzisiaj będzie Witek też. Myślałem, że tylko będziemy tutaj w gronie mniejszym i nie skonsultowałem. Okazało się, że mieliśmy podobne plany na tak przedstawianie utworów.
I dlatego będziesz mógł za moment zagrać zespół Merillion z kolejnym utworem z płyty, która dzisiaj pojawi się w Nocnych Klimatach, ale najpierw jeszcze kilka słów powrotu do Don't Answer Me i zespołu The Alan Parsons Project.
No chyba jeden z największych przebojów. A dlaczego przedstawiam ten utwór też? Bo skoro ja tutaj jestem od ciekawostek z list przebojów, no to ten utwór ani nie był na liście trójki, ani nie był na liście jedynki. Pojawił się tylko w przebojach dwójki. Ale zdobył tak wielką popularność u nas.
Myślę, że jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, bowiem teledysk do tego utworu był, no może nie powiem nowatorski, ale na pewno szczególny. Animacja taka komiksowa. Zresztą był nominowany, z tego co pamiętam, do pierwszych wówczas przyznawanych nagród MTV Video Music Awards. Przegrał ostatecznie Herbie Hancock, pamiętasz? Rockets i te takie ręce, które gdzieś tam po tych klawiszach
będą. To ciekawe, to jest bardzo.
Tak. Nie da się ukryć, że sama piosenka może jest takim po prostu dosyć...
Na pewno Tredysk pomógł. Tak. Ja jeśli jeszcze mogę powiedzieć takie dwie ciekawostki odnośnie tego utworu. Przede wszystkim singiel ukazał się w lutym już, a my w przeboje dwójki grały go dopiero latem 1984 roku. Tam był w lipcu, zajął drugie miejsce, bo to były miesięczne podsumowania. Ale co chciałem powiedzieć, singiel w Wielkiej Brytanii znalazł się tylko na 58. miejscu. Także bardzo niziutko, ale to i tak jest najwyższa pozycja singla w Wielkiej Brytanii zespołu Alan Parsons Project. Znacznie lepiej sobie radził w Stanach, bo tam chociażby takie Eye in the Sky było na trzecim miejscu.
Zaskoczyłeś mnie informacją, że tej piosenki nie było na liście trójki. Myślałem, że owszem, może bez większych sukcesów, ale mimo wszystko gdzieś tam w 1984 roku przemknęła.
Niestety nie. W trójce się w ogóle na prostu pojawił się tylko w 1985 roku z utworami Sooner or Later i The Traveler. I to wszystko w danych rejonach, także...
Widać, nie przypadło do gustu redaktorom muzycznym.
No właśnie, aż to ciekawe. Dziwne.
Dobrze, a jak jest z drugim zespołem? Ten nie miał problemów w trójce.
No, aczkolwiek też miał, że jak powiem, falstart troszeczkę, bo właśnie Fugazi była grana tylko w jedynce, a nie w trójce. W trójce dopiero kariera zespołu zaczęła się od płyty Misplaced Childhood, a jedynka grała dwa utwory, z płyty Fugazi, ale nie singlowe. Jigsaw, który za chwilę posłuchamy, a później jeszcze ze strony B singla Cinderella Search. Obydwa dotarły w 1984 roku w jedynce do trzeciego miejsca. Jigsaw dobył wiosna 1984 roku, trzecie miejsce w jedynce, w trójce, jak powiedziałem, nic się nie pojawiło z tej płyty.
To może tłumaczyć, że dla wielu osób, nie ukrywam, że ja jestem tego przykładem, spotkanie z zespołem Merillion rozpoczęło się właśnie dopiero od płyty Misplaced Child, prawda?
Jak miała większą, to wtedy w siłę przebicie.
A później człowiek odkrył to, co działo się wcześniej. I bardzo dobrze zresztą.
Tak jest.
Jigsaw.
Become beneath the bridge of sighs, forever throwing firebrands at the stonework. We are Siamese children, related by the heart, bleeding from the surgery of initial confrontation. Oh!
tequila sunsets, stowaways on midnight ships, refugees of romance, plead asylum from the real, scrambling distress signals on runs and frequencies, forever repatriated on gilt-laden morning planes. We are pilots of passion, sweating the flight on course to another summit conference, another breakfast time divorce, screaming out a ceasefire, snowblind in an avalanche zone.
Late at night, when reality's failing and nothing is prevailing but the wind, I come to you. Out of sight, like a fugitive trailing across a barren land, you let me in. You always do. My reason is caught by a sudden gust of lateral thought that sweeps me far beyond. It's the opium of the night and the ocean of words that we throw in the air grow more absurd and nobody seems to care. It's a refugee's respite, cafe society. Dim your lights.
Dim your light.
Oh, I want to sink deep in the river of oblivion you make. I need it too. Let me check in my mind with my coat at the door, 'cause I wanna go blind where I've never been before. Some inviting dark ravine. If the hand that you hold in the dead of the night is a little too cold, the body seems just right. It's a Toulouse-Lautrec scene, cafe society.
Dla Ola Stewarta rok 1984, myślę, był udany.
Tak, płytą Russians and Americans naprawdę mocno się w tym roku zaznaczył, chociaż tak naprawdę nagrywał dobre płyty od bardzo, bardzo dawna już wtedy, bo on zaczynał nawet w latach 60. A jako ciekawostkę, można powiedzieć, ciekawostkę związaną z osobą dzisiejszego jubilata, czyli Alana Parsonsa, który...
Nie wspomnieliśmy o tym przy okazji.
Tak, kończy dzisiaj 76 lat. Więc Alan Parsons był producentem dwóch płyt Ola Stewarta w latach 70. Potem w 80. już nie, ale gdzieś jakiś wpływ na jego muzykę myślę, że miał, bo to było w jakiś sposób zauważalne. Natomiast może to niektórych dziwić, ale ja zawsze Ola Stewarta łączyłem jednak z art-rockowymi klimatami, ponieważ w jego muzyce naprawdę dużo się działo. Miała swój klimat charakterystyczny dla niego i miała te właśnie takie art rockowe zacięcia.
Za 9 minut godzina 23, nie wiem, czy zmieszczą się jeszcze dwa utwory, czy jeden, bo nie mam pojęcia, co Witek przygotował. Znaczy mam mniej więcej pojęcie, ale nie w kwestii długości utworu.
Ciekawostkę przygotowałem.
A to jestem zaskoczony.
Planet P Project i płyta, która nosiła tytuł Pink World. Co ciekawe, w pierwszej wersji była wydana na różowym winylu. A cóż to jest Planet P Project? To jest pseudonim artystyczny Tonego Carreya. Artysty, którego na pewno niektórzy też znali z innych wykonań, bardziej popowych na przykład, czy nawet synth-popowych. A jeszcze bardziej był znany w historii rocka, kiedy w 76 roku dołączył do grupy Rainbow jako klawiszowiec i zagrał na płytach Rainbow Rising w towarzystwie takich muzyków jak Cozy Powell, jak Richie Blackmore, czyli po prostu w samej śmietance, że tak powiem, się znalazł. I potem jeszcze zagrał na płycie koncertowej On Stage, wydanej rok później.
A ten P.P. Project...
To jest pseudonim artystyczny utworzony na potrzeby jego projektów z muzyką, jak to sam określał, science fiction, progresywno-rockową, a nawet space rockową. Bo z takimi stylami muzycznymi był łączony. Utwór, który wybrałem, nosi tytuł What a Sea.
wakes in a bed of night, dressed in silver and dressed in white. She says she's having the strangest dreams of another time and century. And now she speaks of a far off place, a woman and a man are in a deep embrace. Don't they know it's against the law? Well, it must have been before the war, long before it was. Real love and devotion, sight and touch. Real love and emotion, sight and touch. Real love and devotion before the modern world. She hears voices in her mind talking of another world lost in time, before they took away the words that told us how we used to be. Our history, words of real love and devotion, sight and touch. Real love and emotion, sight and touch. Real love and devotion before the modern going outside through the door. They're watching us.